Witamy serdecznie. Czwartek po godzinie 22. To czas, najwyższy czas, aby rozpocząć cotygodniowe spotkanie z audycją Cisza w Eterze. Dzisiaj realizuje ją Jarosław Gołofit, a przed mikrofonem wita się z Państwem Iwona Kosior. Trudno nie odnieść się do tego tematu, chociaż przyznam szczerze, że zastanawiałam się dosyć długo, jak temat, którym znowu żyje cała Polska, poruszyć, żeby z tego tematu było jak najwięcej korzyści i żeby był jak najmniejszym powodem do tworzenia kolejnych sporów i podziałów między ludźmi, między słuchaczami. Chodzi mi oczywiście o powracającą sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego związanego ze zmianą w prawie aborcyjnym. Wyrok, to orzeczenie jest już prawomocne, co oznacza, że doczekaliśmy się zmienienia tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1993 roku. W dzisiejszej rozmowie nie będę pytać o słuszność wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o to, czy warto było naruszać ten tak zwany kompromis aborcyjny, chociaż te pytania są ważne. Myślę, że w ostatnich miesiącach odpowiedź na nie padała wiele razy. Dzisiaj chcę poświęcić czas tym, którzy pomagają chorym dzieciom przyjść na świat i otoczyć je potrzebną opieką, niezależnie od tego, ile będzie trwało ich życie. Moim pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest ojciec Filip Buczyński, franciszkanin, założyciel i prezes hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, Szanowny Boże, witam serdecznie, panie dyrektor.
Może tak, zacznę od pewnej kwestii, którą chciałabym ustalić na samym początku. Dlaczego w zasadzie udzielam głosu mężczyźnie, który w dodatku jako osoba duchowna nie ma rodziny? Czego ojciec przez 30 lat prowadzenia hospicjum, jeśli dobrze pamiętam, 30 lat prowadzenia hospicjum dla dzieci, dowiedział się o problemach osób dowiadujących się o kłopotach z prawidłowym rozwojem ciąży i mierzącym się z problemem śmierci dziecka, które czasami zdąży przyjść na świat, a czasami umiera jeszcze przed narodzeniem?
Pani redaktor, trzeba by sięgnąć historii. Historia to jest 91 rok, kiedy jako wolontariusz na hematologii i onkologii dziecięcej u nas w Lublinie spotkałem dzieci, które były chore, wśród których część z nich niestety była, mówię w żargonie medycznym, skazana na śmierć. I teraz choroba, śmierć, umieranie jest ponadwyznaniowe. Tam były rodziny, czy dzieci rodzin różnych wyznań, różnych kultur. Natomiast to, co było najistotniejsze, to to, że był to człowiek, który potrzebuje pomocy. I ten mały pacjent potrzebuje pomocy i jego rodzina potrzebuje pomocy. I można by powiedzieć, że to jest uniwersalny, taki humanistyczny wymiar spojrzenia na rzeczywistość, gdzie jak odstawimy wszystko to, co jest polityczne, to nagle stoi przede mną człowiek, który ma tam jakieś zapatrywania, ale ma konkretną potrzebę. I istotą całej rzeczywistości opieki paliatywnej i tego hospicjum w opiece domowej, w opiece stacjonarnej i hospicjum perinatalnym, istotą jest to, że jest człowiek, który jest jakbyśmy go pozbawili wszystkich przynależności religijnych, politycznych, jakikolwiek innych, to nagle jest człowiek w swojej potrzebie. Potrzebie, która jest często konsekwencją jakiegoś dramatu, który przeżywa. I ja zadaję temu człowiekowi pytanie, czy mogę ci pomóc. Jak ten człowiek chce skorzystać z mojej pomocy, to ja pomagam. I tak właściwie o to tu się rozchodzi. Kiedy myślę o hospicjum perinatalnym, to też była podobna sytuacja, kiedy przyjechała do mnie matka, ona jest do hospicjum, i powiedziała, że chciałaby prosić o objęcie opieką dziecka. Zadałem pytanie, ile dziecko ma lat. Ona powiedziała, no się za 3 miesiące urodzi. Ma zespół wad letalnych, nazywa się on zespół Edwardsa. Zgodnie z prawem wtedy takie dzieci mogły być abortowane zupełnie legalnie. A ta matka powiedziała, ja chciałabym, żeby to dziecko przyszło na świat. I żyło tyle, ile ma żyć. I potrzebuje pomocy. Nie chce być w tym sama. I powiem pani redaktor, że w istocie to jest ta rzeczywistość, która jest mi najbardziej bliższa. Bliska, bo jest człowiek, który potrzebuje pomocy. Ja wychodzę z jakimś zakresem usług, jeśli można coś takiego powiedzieć. Jednocześnie jestem osobą kompetentną, bo i psychoonkologia, czy opieka perinatalna jest przestrzenią moich zainteresowań zawodowych jako pracownika naukowego dwóch uczelni, w których pracuję, wśród których jest prywatna uczelnia SWPS warszawska, jako uniwersytet wiodący często wśród prywatnych uczelni psychologicznych. Jestem doktorem psychologii, jestem superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, jestem psychoterapeutą, założyłem hospicjum, prowadzę grupy wsparcia dla osieroconych. I nagle te wszystkie zakresy kompetencji, przepraszam, nie mówię to po to, żeby się chwalić, ale to tak trochę odnoszę się do tego pytania, co ty, chłopie, w ogóle możesz wiedzieć? Ja to wszystko, czego się nauczyłem, uzyskałem po pierwsze z wiedzy, ale przede wszystkim, i to jest najcenniejsze, stowarzyszenia ludziom, którzy są w jakimś momencie swojego życia, gdzie jest wada letalna płodu, gdzie jest choroba dziecka pod sercem, gdzie jest przygotowanie do śmierci tego dziecka, bo wada serca jest tak poważna, gdzie są rodzice i cały system, którzy potrzebują pomocy. Ja te wszystkie narzędzia, które nabyłem, wzmocniłem przez doświadczenie tych 30 lat i pokornie albo nieskromnie powiem, że mogę pomagać. A jak patrzę na te ostatnie 8 lat istnienia hospicjum perinatalnego, gdzie było 6 lat na nielegalu, 2 lata na legalu, czyli gdzie jest koszyk świadczeń gwarantowany pod tytułem hospicjum perinatalne, nagle jest 50 par, nie powiem rodzin, ale 50 par, które z własnej nieprzymuszonej woli uznały, że potrzebują pomocy, zgłosiły się same, bez zmuszania do mnie, prosząc o pomoc. Tą pomoc przyjęły, skorzystały z niej i żadne z nich, z tych rodziców, nie powiedziało mi potem, że to nie był dobry pomysł. Jakby no to trochę jest odpowiedź, a dlaczego ty się tym zajmujesz? Dlatego, że jest taka potrzeba. A skoro jest taka potrzeba, czyli jest taka usługa, która jest niezbędna w jakimś etapie, trudnym etapie życia, to z tym osobom trzeba wyjść naprzeciw i im pomagać. Ponadwyznaniowo, ponadkulturowo, ponadpolitycznie, po prostu na poziomie humanizmu.
To, co przychodzi mi teraz do głowy, to to, że potrzeba bardzo dużo odwagi i żeby zgłosić się o taką pomoc. Nie każda para, nie każde małżeństwo, nie każdy rodzic, ale też nie każda matka, bo często są to kobiety, które jednak zostają z problemem same, chcą podejmować to wyzwanie. Dlatego myślę, że warto na początek jeszcze naszej rozmowy...
Słowo, pani redaktor, to nie jest tak. Powiem pani tak, że rodziny, które się z nami skontaktowały, dowiedziały się pocztą pantoflową albo z internetu i skorzystały z naszej pomocy. A też mam do czynienia w poradni z rodzicami, których dzieci zmarły i nie skorzystali z naszej pomocy tylko dlatego, że nawet nie wiedzieli, że istniejemy. Natomiast to, o czym, do czego myślę sobie, pani się odnosi, to do tych sytuacji rodziców, przykładowo 2 lata temu, w 2019, w województwie lubelskim legalnie z przyczyn eugenicznych było 12 aborcji.
Tak, dokładnie.
To jest ta grupa rodziców, par, które uznały, że nie chcą skorzystać, bo najprawdopodobniej albo nie wiedziały o naszym istnieniu, albo, co jest też dużo bardzo prawdopodobne, uznały, że rozwiązanie aborcyjne będzie dla nich lepszym rozwiązaniem, więc nie byli zainteresowani kontaktowania się z nami. Więc jakby tutaj dochodzimy do czegoś, co jest szczególnie trudne, aczkolwiek takie dość dwuznaczne, bo z jednej strony mogę powiedzieć o tym, co też słyszę, o wolności wyboru jako niezbywalnym prawie, jakie ma człowiek, a kobieta jest też człowiekiem. I to zamyka wszystko. Ale zaraz potem ja mogę powiedzieć, że jeszcze pojawia się wolność wyboru dziecka, któremu się tą wolność wyboru odbiera. No i teraz, zaraz potem są wytaczane działa pod tytułem zdeformowane płody ludzkie, które są zupełnie zniekształcone, po to, żeby wywołać obrzydzenie i zadać pytanie, czy to jest człowiek. Takie sytuacje celowo są przywoływane, żeby wskazać z jednej strony, że coś takiego istnieje, ale mam takie obawy, żeby pokazać, że wszystkie dzieci takie się rodzą. No główny powód znowu tych aborcji eugenicznych to jest głównie, są to dzieci z zespołem Downa i dzieci z zespołem Edwardsa. Mhm. To jest zdecydowanie ponad 50% powodów, dla którego aborcja była wykonana. Znam takie dzieci i takie dzieci. Jeśli przyjrzę się dzieciom z zespołem Downa i osobom dorosłym z zespołem Downa, którzy żyją parędziesiąt lat, a gdy myślę głównie o dzieciach, które funkcjonują na poziomie 2-3 lat, czyli bardzo czy 4 czy 5, jako osoby dorosłe funkcjonują w przestrzeni bardzo emocjonalnej, to powiem pani, że kiedy wchodzę w interakcję z takimi osobami, to mam takie wrażenie, że nigdy nie będę tak szczęśliwy jak te osoby w niektórych sekwencjach swojego życia, które potrafią całym sobą być szczęśliwe. Ja tak nie potrafię. Które potrafią czerpać z doświadczenia swojego życia i przyjemności życia tak wiele, że są całe szczęśliwe. Ja tak nie potrafię. Mam też dzieci z zespołem Edwardsa, gdzie jest mowa, że te dzieci cierpią, potem umierają. Ja mam w tej chwili dzieci 12-13-letnie z tym zespołem wad genetycznych, gdzie na szczęście choroba serca, wada serca nie jest tak bardzo ciężka. I te dzieci są w domach, mają się dobrze, żyją sobie w swoim świecie, emocjonalnie są w interakcji ze swoimi rodzicami, z nami jako personel, który tam przyjeżdża, nic ich nie boli, są karmione, mają swoje ulubione bajki, oglądają swoje ulubione filmy przyrodnicze i te dzieci uśmiechają się, cieszą się, czekają, aż rodzeństwo przyjdzie ze szkoły albo kiedy rodzeństwo przyjdzie z zabawy czy skąd inąd. I nagle normalnie rodzina funkcjonuje, tylko rodzice potrzebują dodatkowego wsparcia zespołów leczących, tak jak generalnie wszystkie rodziny, które mają dzieci, czasami potrzebują pomocy medycznej. Więc trochę odnoszę się do pewnych trudów opieki nad dziećmi z wadami letalnymi. Powiem pani, że panie redaktorze, jest jeszcze inny problem, dla mnie dużo ważniejszy. To są dzieci chore terminalnie, które żyją naście, 10 lat, są często głęboko upośledzone, są z tetraplegią przykładowo, są zupełnie zależne i jako dorośli pacjenci powodują albo dają poczucie ogromnej bezradności, gdzie pomoc państwa takim rodzinom jest niewystarczająca, bardzo niewystarczająca. I ja tutaj się z tymi rodzicami solidaryzuję, bo mam świadomość, że również wśród grup protestujących są rodzice chorych dzieci, gdzie nie są dzieci to hospicyjne, tak zwane, przepraszam za taki kolokwialny skrót, ale są dzieci, które wymagają te dzieci pełnej opieki całodobowej. Rodzice tych dzieci domagają się wypoczynku, bo są na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Domagają się wolnego czasu dla siebie po to, żeby mieć możliwość wyjść z domu. Domagają się kogoś, kto będzie towarzyszył dziecku w domu i pomoże matce nakarmić to dziecko, pójść z tą matką i z tym dzieckiem na spacer, a ta matka nie ma pomocy, ponieważ przekroczyła jakiś limit i nie stać ją na to, żeby prywatnie wynająć pomoc, bo te kwoty za godzinę są bardzo wysokie, a ta pomoc ma być często wielo czy wielunastogodzinna. I tu zaczyna się ogromny problem tych rodzin. I myślę sobie, że to jest ta grupa, o której szczególnie możemy mówić, która wymaga pomocy. Bo nawet jeżeli w opiece paliatywnej rodzina jest przygotowana przez cały zespół, cały sztab, potem jak to dziecko żyje, to cały sztab pomaga tej mamie. Potem jak to dziecko pójdzie do nieba, to cały sztab jest do dyspozycji tej mamy w ramach grup wsparcia dla osieroconych. A jakby trochę pozostawieni sobie są ci te rodziny, tutaj też Jurek Owsiak przywołuje ten temat, gdzie jak się jest u tej rodziny przez 5 godzin, i mówię to jako różne osoby, które pomagają, ja czasami też takim rodzinom pomagam, fizycznie będąc w ich domu, to mam wrażenie wychodząc, że ta matka jest osobą niesamowicie zdeterminowaną i dla mnie to jest męczenniczka, która w sposób heroiczny realizuje misję miłości swojego dziecka, często mając taki psychologiczny łańcuch, którym jest przykuta do łóżka tego dziecka, często znikąd nie otrzymując pomocy, bo nawet jeżeli ma te wszystkie zasiłki i to jest między 2 a 2,7 tysiąca złotych i sama wychowuje to dziecko, to ja sobie nie wyobrażam, jak można przeżyć, płacąc za wszystko to, co jest mieszkaniem, wyżywieniem, rehabilitacją, opieką, pielęgnacją i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę sobie, że tutaj jest ten problem, który wymaga szczególnie interwencji państwa.
Tą odpowiedzią, w zasadzie tym, co ojciec przed chwilą powiedział, też poniekąd odpowiedział na moje pytanie, które chciałam zadać w dalszej części rozmowy, ale jeszcze do kwestii pomocy państwa, aparatu państwa, pomocy społeczeństwa wrócimy w naszej rozmowie. Najpierw chciałabym wrócić do pytania, które też chciałabym zadać. Może ono trochę zabrzmi kontrowersyjnie, ale pozwolę sobie na pewien skrót myślowy. Dlaczego aborcja to nie jest rozwiązanie? Czy w ogóle można tak postawić pytanie? A jeśli tak, to właśnie jakie argumenty za tym przemawiają?
Pani redaktor, aborcja jest rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem bardzo szybkim i skutecznym na poziomie fizycznym. Mhm. Jeżeli się abortuje dziecko, to ono nagle znika z tego miejsca, gdzie było. Matka ma przekaz taki, że dziecko już nie cierpi i że jest mu już dobrze. Matka jeszcze ma kolejny przekaz, a teraz całą swoją miłość możesz przelać na wszystkie inne wymiary swojego życia. Mhm. Więc on jest bardzo skutecznym sposobem na poziomie fizycznego działania, na poziomie mechanizmów obronnych, które matka musi wykorzystać, korzystając z tych informacji, które otrzymuje od swojego ginekologa, który wręcz ją utwierdza w zdecydowanej większości przypadków, ja to od matek znam, w tym, że to jest wręcz dobry uczynek, że matka nie musi karać dziecko tym, że dziecko będzie żyło. Mhm. Ja wręcz takie informacje usłyszałem. Więc jest to pozorne z tego powodu, i teraz mówię jako terapeuta, jako osoba, jako duszpasterz, że ta matka, no ja dzisiaj miałem okazję rozmawiać z matką 5 lat po aborcji, która do tej pory nie może poradzić sobie w życiu, bo ma poczucie, że zrobiła coś, czego nie chciała zrobić, nie mogła zrobić, a jednak zrobiła. Miała poczucie ogromnego wyczerpania psychicznego, bo 10 lat wcześniej zmarło jej dziecko kilka godzin po urodzeniu, bo miało wadę letalną. Mhm. I lekarz jej powiedział, proszę panią, hipotetycznie może być tak, że to dziecko również będzie miało taką wadę. I minęło 5 lat od aborcji i kobieta mówi, że nie może sobie poradzić w życiu, bo ma w sobie ogromny konflikt wewnętrzny funkcjonowania w wielu rolach. Matka, a jednocześnie matka, która zabiła, wierzący człowiek, a jednocześnie wierzący, który złamał przykazanie 5, nie zabijaj, osoba, która kocha, jednocześnie dopuściła się morderstwa. Takie skrajności, które są w istocie elementem konfliktu wewnętrznego. Mhm. Ja też w poradni mam takie matki, które albo kierują do mnie moi koledzy i koleżanki z różnych poradni psychologicznych, gdzie matki korzystają. No przecież żadna matka, która abortowała, nie przyjdzie do poradni, żeby powiedzieć, że jestem szczęśliwa i chciałabym się tym podzielić. Ona chce po prostu powiedzieć, że coś jej leży na żołądku. Jakiś rodzaj cierpienia, czy to jest psychiczne, czy duchowe, ale generalnie jest to cierpienie ludzkie, w którym ona sobie nie może poradzić z tym, co spowodowało to cierpienie, a powoduje cierpienia wspomnienia tego, co się wydarzyło. Tym doświadczeniom nadaje takie znaczenie jako powód tego, czego co ona przeżywa. Więc jakby jeśli mam takie mamy, które muszę doprowadzić do, jako terapeutycznie, bo one same tego oczekują, żeby doświadczyć czegoś, co jest przebaczeniem samemu sobie. Wybaczeniem samemu sobie, a jeśli jeszcze nakłada się to na relacje z dzieckiem, które zabiłam, mówi matka, i nie są to moje słowa, bo nie śmiałbym tak powiedzieć, to musimy terapeutycznie dojść do etapu, żeby doświadczyć przebaczenia od tego dziecka, a jeszcze idąc dalej tym tropem w wymiarze duchowym, doświadczyć przebaczenia w wymiarze sakramentalnym od Pana Boga. Więc jakby w kategoriach humanizmu, nauki, terapii i duszpasterskiego przeżywania, matka musi doświadczyć czegoś, co będzie jakąś ideą scalającą jej życie, które pozwoli jej tą kartkę przekręcić na drugą stronę, kartkę swojego życia, który mam poczucie, że to jest mój los, tego losu nie zmienię, mogę się do niego odwoływać, ale muszę żyć w świadomości przebaczenia i jakiejś tajemnicy spotkania w kategoriach, teraz mówię, religijnych ze swoim dzieckiem, które już mi przebaczyło, no bo tam, gdzie jest relacja miłości i prośby o przebaczenie, a dziecko jest w niebie z perspektywy życia kategorii wiary, matka tego może doświadczyć. Wydaje mi się, że to jest taki katarzys, które wiele kobiet doświadcza tutaj na ziemi, jako element skonfrontowania się ze samą sobą. Nie przez dolewanie i zalewanie betonem swojego sumienia. Mhm. I czasami wydaje się, że takim zalewaniem są również te, przepraszam za skrót myślowy, przekomarzanie się kobiet, które publicznie oświadczają, która ile razy abortowała i która tym bardziej czuje się szczęśliwa po aborcji, czy teraz po długim czasie aborcji. Dla mnie to jest takie zaklinanie rzeczywistości, zalewanie betonem i że im bardziej krzyczę w takich sytuacjach, to tym bardziej jest tego jakaś przyczyna. Jako terapeuta, często od takich matek, które potem są u mnie w poradni, słyszę taką informację zwrotną. Bardzo krzyczałam, że aborcja jest okej, a w końcu doszłam do granic swoich psychicznych wydolności, bo moje mechanizmy obronne nie wystarczały i to lanie betonu było niewystarczające, bo wreszcie to ciśnienie odśrodkowe, jak wulkan, to wszystko wybuchło i nie mogłam sama się pozbierać, samą sobą, i stąd przychodzę do poradni i proszę o pomoc.
Pod koniec października pierwszy raz poruszałam temat protestów wokół orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i dyskusji wokół tematu aborcji. Wtedy jednym z moich gości w audycji była dr Elżbieta Trubiłowicz, która, pamiętam, powiedziała o tym, że pracując z kobietami, dziewczynami, które dokonały aborcji bądź rozważały taką właśnie drogę, żadna z kobiet, która zdecydowała się na urodzenie dziecka, nie żałowała tej decyzji. A wśród kobiet, które zdecydowały się na aborcję, już ten żal się pojawiał i poczucie winy. Myślę, że warto te słowa przywołać w tym momencie, ale nie chcę tutaj wywoływać jeszcze dodatkowej dyskusji i namnażać argumentów, ponieważ nie to jest moim celem dzisiejszej audycji. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak wyglądają realnie warunki pomocy osobom, które decydują się na powołanie takiego dziecka do życia. Ale o tym za chwilę.